poranny gość Radia Rodzina.
A dziś moim gościem jest Anna Sobolak, posłanka Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, pani poseł.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry dla radiosłuchaczy Radia Rodzina.
Tydzień temu dokładnie o tej porze już były znane wyniki wyborów władz waszej partii w kraju, na Dolnym Śląsku, w samym Wrocławiu. To możemy powiedzieć, że ten powyborczy kurz już opadł u was?
No myślę, że tak. Ten kurz już chyba opadł 2 do 3 dni po wyborach. Rzeczywiście struktury partii muszą działać dalej, władze partii muszą działać dalej, w związku z czym te emocje rzeczywiście były, ale one są zawsze w każdej partii, w szczególności w wyborach wewnętrznych. W związku z czym my pracujemy dalej dla dobra Polaków, dla dobra Dolnoślązaków, w związku z czym rzeczywiście ten kurz już opadł.
Ale ten protest pani marszałek Moniki Wielichowskiej był wam potrzebny? Bo myślę, że wie pani, jakie były reakcje, i to nie tylko waszych przeciwników. Te komentarze, które mówiły, że nie potraficie zrobić wewnętrznych wyborów, a chcecie rządzić Polską, że wewnątrz partii sami siebie oszukujecie. To chyba wam nie bardzo przysłużyło się.
Czy ten protest był potrzebny? Trudno powiedzieć. Ja uważam, że każdy, kto bierze udział w demokratycznych wyborach, nawet jeżeli są to wybory wewnętrzne, ma do tego prawo, żeby takie oświadczenie, protest złożyć, i to zrobiła pani marszałek Wielichowska i to szanuję, ponieważ zauważyła pewnego rodzaju nieprawidłowości, a czy te nieprawidłowości miały rzeczywiście rację bytu, oceni Krajowa Komisja Wyborcza i wydaje mi się, że to chyba tyle. No każdy ma prawo do tego, żeby takie nieprawidłowości zgłaszać, a zauważmy, że w całym kraju członków Platformy Koalicji Obywatelskiej mamy 21 tysięcy członków. Udział w wyborach wzięło ponad 80%, 17 tysięcy członków.
To spory wynik.
A mamy tylko 2 protesty wyborcze. Bardzo żałuję, że rzeczywiście jeden z protestów był we Wrocławiu na Dolnym Śląsku.
No to ostatnie pytanie już o wyborach, bo nie chciałbym, żeby ten temat zdominował naszą rozmowę. Słyszała pani o takim komentarzu dotyczącym tych wyborów, który nosił tytuł "Demokracja w wersji all inclusive".
Tak, napisała to jedna z członkiń z Oleśnicy. Też można postawić tezę, czy musiała takiego sformułowania używać, czy nie. Na koniec każdy z nas jest prywatnym człowiekiem, należy do partii i oczywiście się do czegoś deklaruje. Natomiast panie, które nie poszły do wyborów, no to rzeczywiście każdy może mieć jakieś swoje plany życiowe, z tego co wiem, miały wykupione wycieczki, ale takich osób naprawdę już nie mówię w Polsce, gdzie nie poszło 4 tysiące wyborców, co i tak jest dużym osiągnięciem, 82% frekwencja, to tak jak wspomniałam, takich osób z tego naszego poletka wrocławskiego znam kilka, które rzeczywiście z różnych względów nie poszły i to należy też szanować, ponieważ tak jak mówię, odwołanie wycieczki, jakieś tam inne kwestie prywatne, szpital czy kwestie zdrowotne, należy to też uszanować.
To powiedzmy, bo może słuchacze niekoniecznie będą wiedzieli, o co chodzi, że dwie panie działaczki waszej partii, które popierały Monikę Wielichowską, no, okazało się, że no właśnie na same wybory już nie poszły, bo miały wykupione jakieś wyjazdy, wyjechały na urlop. Nagłośnienie tego chyba też wam nie służyło.
To rzeczywiście było zbędne, nie trzeba było takiego komentarza pisać, to mogę jasno powiedzieć. Natomiast często jest też tak, że jak wykupuję wycieczkę, zawsze dzieciom swoim tłumaczę, że trzeba patrzeć się na budżet, w związku z czym rzeczywiście często wykupuje się te wycieczki w sposób taki, że nie można ich odwołać, a strata iluś tam tysięcy złotych, no to rzeczywiście dla kogoś może być bolesna. I chyba należy to w ten sposób zostawić. No nie poszły, trudno, komentarze zbędne.
Zamykamy temat waszych wyborów. Tak. Po naszej rozmowie na wrocławskim rynku organizuje pani konferencję prasową na temat programu SAFE i przyznam się, że ten weekend poświęciłem temu, aby posłuchać komentarzy dotyczących tego weta prezydenta. I powiem szczerze, że trochę mam pretensje do was polityków i przepraszam akurat wobec pani wyrażę, że nawet w kwestii bezpieczeństwa Polski nie potraficie już dzisiaj mówić jednym głosem. Straciłem wszelką nadzieję, że nawet tutaj musimy mieć 2 obozy.
Tak, ja się tutaj muszę z panem zgodzić, że Polska znowu przegrała z Polską. Nie poszliśmy ramię w ramię, a tak naprawdę cel tego programu unijnego SAFE był bardzo znaczące. To chodzi przecież o bezpieczeństwo nas wszystkich. Wiemy, co się dzieje za wschodnią granicą Polski. Jest wojna w Ukrainie. Opresja ze strony Rosji jest niemożebna. W związku z czym ja to oceniam w ten sposób, że prezydent, stawiając weto wobec tego programu unijnego, przymknął oczy na to, co się dzieje ze strony Rosji wobec Ukrainy. naprawdę mamy duże zagrożenie, jeżeli chodzi o Polskę. I trzeba powiedzieć jedno, że Polska w czasie swojej prezydencji wynegocjowała ogromne środki dla Polski, a jest to 195 miliardów złotych, czyli 44 miliardy euro na bezpieczeństwo, na uzbrojenie polskiej armii, ale również na projekty infrastrukturalne, takie jak koleje czy drogi. Mamy dwa projekty kolejowe, dwa projekty drogowe w województwie, zdaje się, śląskim, podlaskim. I jeszcze jednym. Natomiast no te pieniądze, że tak powiem, to jest największy udział, jaki my dostaliśmy, bo w całej Unii Europejskiej program SAFE opiewał na 150 milionów euro. A Polska miała szansę dostać 44. W związku z czym trzeba powiedzieć, że to są ogromne środki.
Tak, tylko tę narrację znam, natomiast chciałem sobie wyrobić zdanie przed naszą rozmową i przyznaję, chyba po raz pierwszy powiedziałem, że mam dość polityki, bo nie jestem w stanie. To znaczy tę waszą narrację słyszę, a z drugiej strony słyszę, że premier zachowuje się jakby był, przepraszam, przedstawicielem jakiejś firmy, która udziela chwilówek, niemieckiej firmy, że będziemy spłacać dwa razy więcej niż pożyczymy, że to grozi nam wejściem znowu w strefę euro, ponieważ ten kurs waluty, w której pożyczamy, może się zmienić i może korzystniejsze będzie wejście w euro. I tak naprawdę dzisiaj domyślam się, że nie tylko ja, ale Polacy nie wiedzą, czy mamy do czynienia z aktem patriotyzmu ze strony prezydenta, że nas ochronił właśnie przed tymi zagrożeniami, czy mamy z aktem zdrady, o którym wy mówicie.
Tak, panie redaktorze, no ja oczywiście muszę to powiedzieć w sposób polityczny, bo jestem polityczką i obrona.
A ja bym wolał, żeby pani powiedziała prawdę, jak to jest.
Tak, naturalnie, ale to są moje odczucia. Ja jestem mieszkanką gminy Czernica w powiecie wrocławskim, jak pan wie, i jest tam zakład Polskiej Grupy Zbrojeniowej, kiedyś Wojskowe Zakłady Łączności, a tuż nieopodal, 6 kilometrów dalej, mamy spółkę Jelcz. Znaną, produkuje sprzęt ciężki dla wojska, a takich zakładów w Polsce mamy całe mnóstwo. Na samym Dolnym Śląsku jest 878 zakładów związanych ze zbrojeniówką. W ramach tego programu SAFE 90% kasy miało iść do polskich firm zbrojeniowych, aby te kontrakty były realizowane przez polskie firmy. W całym kraju mamy ich 12 tysięcy. Nie możemy tutaj mówić o chwilówkach, o procentach. Przypomnijmy sobie, kiedy poprzedni rząd, czyli rząd Prawa i Sprawiedliwości, brał na 8%, my mówimy o 3% kredycie z programu SAFE, zakupował sprzęt z Korei, brał te pożyczki na 8%. A dzisiaj mówimy troszeczkę o iluzorycznych pieniądzach, zyskach, które przedstawił pan prezydent, ale również prezes Glapiński z Narodowego Banku Polskiego. Przecież dobrze wiemy, że od wielu lat Narodowy Bank Polski notuje straty. Więc o jakich zyskach mamy tutaj, możemy tutaj mówić? I teraz tak, jeżeli mamy tak duże pieniądze, które są zadeklarowane, że w 90% będą wydane w Polsce, czyli nasza gospodarka też się będzie rozwijać. Jesteśmy dzisiaj 20. gospodarką świata, a co za tym idzie, będziemy te pieniądze konsumować w Polsce, ale najważniejsze tak naprawdę jest bezpieczeństwo Polek i Polaków. W ramach tego programu SAFE również były zapewnione pieniądze dla Straży Granicznej, dla Służb Ochrony Państwa, dla Policji i tych pieniędzy z programu SAFE już nie będzie. Oczywiście rząd ma program Plan B, jak te pieniądze jednak skonsumować, bo jest już podjęta uchwała rządu, żeby te pieniądze trafiły do nas i moglibyśmy je, ale nie będą to pieniądze już z dnia na dzień, tak jak byłyby możliwe, kiedy prezydent by podpisał tą ustawę. Chodzi, szanowni państwo, o bezpieczeństwo Polek i Polaków. Chodzi o to, żeby polska armia się uzbroiła. Chodzi o to, na koniec też, żeby tacy mieszkańcy w gminie Czernica czy w Jelczu Laskowicach mieli możliwość lepszego zarobkowania, większej ilości pracy, a co za tym idzie, również zwiększenie miejsc pracy. W samej Czernicy była szansa, żeby zwiększyć zatrudnienia w zakładzie o 100 miejsc.
No dobrze, to jeszcze jedno pytanie na ten temat, bo też znowu nie chciałbym, żeby ten temat zdominował, bo dzisiaj wszyscy o tym rozmawiają, ale w takim wypadku, czy te, jak to pani mówi, ogromne pieniądze, które miały płynąć do Polski, nie zostałyby zablokowane w momencie, kiedyby Koalicja Obywatelska przegrała wybory? Pamiętajmy, i wszyscy o tym mówią też, znaczy mówią wszyscy, wasi przeciwnicy, że tam jest ta kwestia tej uznaniowości, że tak naprawdę Unia Europejska będzie mogła w dowolnym momencie powiedzieć, nie ma praworządności w Polsce, w związku z czym tych pieniędzy nie dostaniecie teraz.
Moim zdaniem,
a spłacać trzeba będzie.
Tak, ale dopiero za 10 lat. Pierwsze 10 lat nie ma spłaty, dopiero za 10 lat byłaby spłacana rzeczywiście ta pożyczka. Natomiast nie ma takiej możliwości, żeby one były, wie pan, inny obóz polityczny, czyli nasi oponenci, tak, ci radykalizujący się bardzo mocno, jakby dzisiaj używają wszelkich argumentów, żeby pokazać, żeby zniwelować ten hejt, który jest jest wobec prezydenta. Wczoraj była wielka pikieta pod Pałacem Prezydenckim, pokazująca, że społeczeństwo nie godzi się na to właśnie weto prezydenta. Tych wet było już dzisiaj tak dużo przez pana prezydenta postawionych, a to wywołało największe emocje. Ogromna ilość protestujących wczoraj pod Pałacem Prezydenckim.
Z tymi pikietami to wie pani tak, że przeciwnicy mogą zwołać znowu pikietę popierającą prezydenta i będziemy się spotykać na pikietach.
No tak, oczywiście.
Natomiast tutaj jest bardzo konkretny problem do rozwiązania.
Moim zdaniem ponad polityczne kwestie to jest kwestia bezpieczeństwa Polski, uzbrojenia, tak żeby w razie sytuacji W armia polska mogła tu i teraz wstać i bronić naszych granic.
I świetnie by było, gdyby to było ponadpolityczne.
Cudownie by było, no ale tak nie jest.
Kolejny temat. Pani pracuje w podkomisji nad ustawą o wychowaniu w trzeźwości, przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Czy pani zdaniem prohibicja po 22 w Polsce powinna obowiązywać?
Tak, ja uważam, że powinna obowiązywać. Ba, uważam, że powinna zostać zawarta w tej nowelizacji ustawy, czyli powinna być to dyrektywa jakby rządu, a nie cedowanie na samorządy, bo samorządy rzeczywiście różnie do tego podchodzą. W tym momencie dalibyśmy tą łatwość wprowadzenia prohibicji od 22 godziny do 6 rano, że samorządy nie mierzyłyby się właśnie z jakimiś protestami, przedsiębiorców i tak dalej. To naprawdę by, jakby w świecie pan dobrze wie, że tak to funkcjonuje i nie ma z tym problemu. Lata temu, jak wprowadzane były różnego rodzaju zakazy, chociażby dotyczące papierosów, bo to kwestia nie tylko prohibicji, ta nowelizacja tej ustawy, jak były zakazy dotyczące papierosów, akcyzy i tak dalej, tych opakowań, to też były różnego rodzaju perturbacje, ale różne opinie na ten temat. Krok po kroku trzeba wprowadzać te zmiany, bo na końcu jest też zdrowie Polek i Polaków. Pamiętajmy, że alkohol jest jedynym narkotykiem legalnym, który zmiata z tego świata największą ilość osób uzależnionych.
To skoro pani tak mówi, to może rozwiązanie skandynawskie, żeby na przykład alkohol był dostępny tylko dosłownie w kilku sklepach na terenie miasta, kontrolowanych przez państwo i tylko w określonych godzinach. Co więcej, żeby kupić ten alkohol, to trzeba pokazać dokument, bez względu na to, ile się ma lat, to jest odnotowywane i jakoś ściśle zapisywane, kto ten alkohol spożywa, ewentualnie kto może mieć z nim problem.
Być może jest to opcja na za kilka lat. Na pewno będziemy stopniowo wprowadzać pewnego rodzaju ograniczenia. Dzisiaj pracujemy na tym właśnie, żeby po pierwsze znieść reklamę alkoholi, bo dzisiaj można reklamować piwo. Ja jestem również zwolenniczką tego, aby zakazać reklamy dla napojów bezalkoholowych, czyli piwo bezalkoholowe, szampany bezalkoholowe, wino bezalkoholowe.
No bo wiemy dokładnie, że chodzi tutaj o obejście. No.
Tak, to chodzi tak naprawdę o normalizację marki wina, piwa, bo przecież wygląd butelki, wygląd etykiety jest dokładnie taki sam, a inicjacja młodzieży, bo to też o to chodzi, jest zdecydowanie wcześniejsza. Jeżeli dzisiaj mamy urodziny, nie wiem, 6, 8, 10-latka w domu i kupujemy, nie chcę wymieniać marki, ale szampany bezalkoholowe, to już kodujemy w tych dzieciach, że to jest kulturowo akceptowalne, że jest to standard, że jest to kultura naszego życia, więc jak to dziecko przekroczy 18 rok życia, bo dzisiaj, żeby kupić alkohol, trzeba mieć 18 lat i oczywiście trzeba się wylegitymować, no to jest to standard i norma, a od tego powinniśmy odejść. Kolejną rzeczą to są kwestie opakowań. Dzisiaj spożywa, kupuje się dziennie 1 600 000 małpek i chyba 16 milionów piwa. Tyle Polacy kupują dziennie alkoholu. Niemożebne ilości. Problem alkoholizmu polega na tym, że mamy dostępność alkoholi w tak zwanych małych opakowaniach, czyli zmierzam do małpek. W Stanach jest tak, że opakowania dla trunków alkoholowych są bardzo duże, czyli powiedzmy mają tam litr czy ponad litr. A co za tym idzie, te osoby
nie da się tego ukryć w torebeczce.
Nie da się tego ukryć. Na pewno będą różnego rodzaju ekwilibrystyki robione, ale już jest o wiele trudniej. A dzisiaj małpka przysłowiowa, kupiona rano, wrzucona do torebki przez jedną panią, drugiego pana, wypita rano przed pracą, wrzucona, jest w ogóle niezauważalna. To jest ogromny
problem. Już mówimy o Ameryce, to może podniesienie wieku, od którego można ten alkohol kupić, chociażby do 21 lat, jak to jest w większości Stanów.
Ja też nie byłabym temu przeciwna. Oczywiście, że jest to jakaś opcja. Zważywszy na to, że mam dzieci, które wchodzą w ten wiek dorosłości. Natomiast dzisiaj widzę też, że młodzież jest mądra. Młodzież kultywuje coś takiego jak niepicie alkoholu. Niemniej dalej statystyki pokazują jedno, że Polacy, w zeszłym roku było to 9 litrów czystego spirytusu na głowę, dzisiaj jest 8 litrów czystego spirytusu. To są ogromne ilości, dlatego należy się nad tym zdecydowanie pochylić. I jest jeszcze jedna rzecz, nad którą rozmawiamy w ramach tej nowelizacji ustawy, a mianowicie zakaz sprzedaży alkoholi na stacjach benzynowych.
Tak, to rzeczywiście też na świecie rzadko się spotyka. Chyba, już nie pamiętam, czy spotkałem jakiś taki kraj, gdzie można kupić ten mocny alkohol na stacji benzynowej.
I powiem tak, jeden z głównych koncernów paliwowych, też nie będę wymieniać marki, był przedstawiciel na podkomisji ostatnio w Sejmie. Mówił, że oni z tym problemu żadnego nie mają, ponieważ tak naprawdę to jest ułamek ich sprzedaży. A znowu powoduje, a w szczególności tak naprawdę przy tych trasach szybkiego ruchu, przy autostradach, tam osoby, które kierują tirami, zatrzymują się często na noclegi i też widać to spożycie alkoholu właśnie przez te osoby, nie przez takich zwykłych przejeżdżających, tankujących, tylko właśnie przez tych zawodowych kierowców. Więc zabranie im tego to jest dbałość przede wszystkim o zdrowie nas, Polaków.
Jak już mówimy o tych ograniczeniach, czy pani zdaniem powinno się zakazać korzystania z mediów społecznościowych dzieciom poniżej 15 roku życia?
Tak, i to jest bardzo ciekawy temat, ponieważ bardzo dużo dzieci korzysta rzeczywiście z tych social mediów i ten projekt, jeszcze nie wiemy, czy to będzie projekt poselski, czy być może rządowy, bo te rozmowy na ten temat trwają. Ja uważam, że to jest bardzo dobry trend. Tak naprawdę bardzo dużo nastolatków korzysta z social mediów w sposób kompulsywny. Są tam dużo treści przemocowych, nawołujących do przemocy, do samookaleczania się, do samobójstwa. Naprawdę to są bardzo ciężkie, różne przypadki. Ale ja tak naprawdę zrobiłam jedną rzecz i będę to kontynuowała. Poszłam do szkoły, do klas 7 i 8, żeby zrobić takie mini konsultacje. Porozmawiać z tą młodzieżą, której jeszcze te zakazy dotyczą i tych, którzy mają już osiągnięty 15 rok życia. I ta młodzież rzeczywiście pokazuje patologie, jakie są w social mediach, jak dużo czasu dzieci tracą. 4 godziny dziennie na bezmyślne scrollowanie przez dzieci i młodzież w wieku do 15 roku życia treści różnego rodzaju na platformach facebookowych, instagramowych i innych. W związku z czym wydaje mi się, i ta młodzież w szkołach powiedziała jedno. Tak, jest to dobry kierunek, ale też otworzyła się na dyskusję. Zadali pytanie, na przykład, jeżeli są dzieci w okolicach 14 roku życia, czyli za rok, dajmy na to, będzie obowiązywała ta ustawa, albo 13 roku życia, czy te ich konta będą zamrożone, czy zostaną skasowane? Bo dużo młodzieży na przykład ma tam różnego rodzaju wystawy artystyczne. Są też takie dzieci, prawda, które to traktują jako platformę do pokazywania swoich artystów.
Tylko pani mówi o tych zagrożeniach wprost płynących z mediów społecznościowych. Mm-hmm. A temat jest mi bliski, bo rzeczywiście kiedyś interesowałem się i czytałem i pisałem trochę o pokoleniu iGeneration, czyli tym pokoleniu, które się urodziło, że tak powiem, ze smartfonem w ręku. I tutaj mamy już dosyć solidne badania amerykańskich psychologów, którzy widzą taką dużą korelację, jeśli chodzi o korzystanie z mediów społecznościowych, z zaburzeniami psychicznymi, czy życia psychicznego u dzieciaków, czy u młodych ludzi. Mówią wprost o niespotykanej ilości depresji, załamań psychicznych i oni jakby nie mają wątpliwości, że to właśnie z tego wynika. Więc może nie 15 lat, może 16, 17, a może po prostu niech to będzie tylko dla dorosłych.
A niektórzy mówią 13, niektórzy rzeczywiście 18.
Dogadacie się jako politycy?
Wydaje mi się, że, znaczy ja jestem przekonana, że musimy się dogadać.
Bo to wy macie
wydaje
to
mi się,
prawo
że ten
stworzyć.
Kompromis na tym 15 roku życia rzeczywiście, no bo tak jak pan redaktor powiedział, 13, 18, więc ten 15 rok życia rzeczywiście jest takim kompromisem. Dla mnie bardzo niezrozumiałe jest to, kiedy rodzice zakładają profile dzieciom, 6-8-latkom i wrzucają zdjęcia z urodzin, w ogóle jakby publikują wizerunek tego dziecka. Wiadomo, że jak się coś wrzuci w internet raz, to zostaje na zawsze, ale rzeczywiście i są też takie badania, które zrobiła, zdaje się, Fundacja Mój Zasięg, która mówi o tym, że takie dwa wektory, kompulsywność a szczęście. Dzieci, które mają niską kompulsywność właśnie w korzystaniu z social mediów, są 3 razy szczęśliwsze niż te o wysokiej kompulsywności. Oczywiście ma to duże przełożenie na ich zdrowie psychiczne, no bo te zaburzenia z tego wynikają, że jeżeli mają dostęp do treści suicydalnych czy różnego rodzaju hejtu, dużo dzieci też jest wyśmiewane przez swoich rówieśników z danej szkoły na forach internetowych.
No to nawet nie dotyczy dzieci. Czytałem takie duńskie badania, które pokazywały, że ludzie, którzy na 3 miesiące skasowali konto na Facebooku, zawiesili i zlikwidowali w swoim smartfonie tą ikonkę pokazującą, czy pozwalającą im się odnosić do tego, później w badaniach, jeśli chodzi o ten ich well-being, czy to poczucie szczęścia, czy takiego dobrostanu, jak to się ci często określa, było o wiele wyższe niż wtedy, kiedy z tego konta korzystali na co dzień.
Jestem w stanie sobie to wyobrazić. Poprzednią, teraz ubiegłą sobotę, na 3 godziny zostawiłam swój telefon w domu, zajmując się ogrodem i rzeczywiście mój poziom szczęścia był zdecydowanie tylko po tych 3 godzinach.
Polecamy. Inny. Ostatnie pytanie. Ogłosiła pani ostatnio powstanie platformy dla aktywnych kobiet. Jejku, ja już nie wiem, ile tych platform dla kobiet jest aktywizujących kobiety. Naprawdę tak potrzebujecie kolejnej platformy, kolejnej organizacji?
Ja rzeczywiście nie zauważyłam tego, bo tak jak pan redaktor powiedział, że jest tak dużo. Ostatnio rzeczywiście widziałam, że pani wojewoda zrobiła chyba jakieś spotkanie dla liderek samorządów. Podchodzę, znaczy, co było intencją do tego, że ja tą takie forum młodych liderek.
Mówię dużo zawiązałam? W tym sensie, że nie słyszę ciągle ogłaszania jakichś platform dla mężczyzn, dla aktywnych mężczyzn. I teraz tak się zastanawiam, czy wy naprawdę potrzebujecie jako kobiety takiego, nie wiem, właśnie jakiegoś takiego mobilizatora?
Ja przez 46 lat swojego życia niczego takiego nie potrzebowałam, zważywszy na to, że byłam jedyną kobietą na studiach, na swoim na Politechnice Rzeszowskiej, gdzie studiowałam. Świetnie mi się obcowało i było w tym towarzystwie męskim, w związku z czym w ogóle czegoś takiego nie potrzebowałam. Nie uczestniczyłam zasadniczo też w żadnych dużych, nie wiem, kolegiach, akcjach takich prokobiecych, oprócz wsparcia kobiet na co dzień, co czyniłam nie tylko na okoliczność wyborów, ale to, co stworzyłam albo zamierzam dopiero stworzyć, to było w odpowiedzi na taki manifest pewnej dziewczyny ze środowiska nowej generacji, która na 25-leciu Platformy Obywatelskiej, ten jubileusz święto w Starej Giełdzie, zaapelowała do nas, starszych koleżanek, polityczek, o to, żeby zaopiekować się nimi, czyli tymi dziewczynami, które wchodzą w politykę i nie wiedzą, jak się w tym odnaleźć. Politykę może to za duże słowo, ale w takie różnego rodzaju inicjatywy społeczne, obywatelskie, a przecież będąc posłanką, czy wcześniej radną, mam takie możliwości, żeby im tą przestrzeń stworzyć i zaprosić ich do wspólnych projektów. Chociażby projektem jednym może być temat dotyczący social mediów, żeby razem ze mną coś współorganizowały. To jest to podawanie tej ręki. Nie same jakieś konferencje, debaty i te, po prostu działanie w realu, bycie w akcji. Kolejną rzeczą jest też to, założyłam w Sejmie, jeszcze go nie uruchomiłam przez brak czasu, zespół do spraw zmniejszenia marnowania żywności i to głównie w stołówkach szkolnych, gdzie rzeczywiście mamy dużą przestrzeń do zrobienia. I te kwestie środowiskowe, jeżeli któreś z tych dziewczyn będą tym tematem zainteresowane, zapraszam ich do tej współpracy. Czy kwestie cyfryzacji, czyli te obszary, w których ja się poruszam albo na granicy, jestem w stanie im pomóc w tworzeniu konkretnych inicjatyw albo takich małych inicjatyw.
Świetnie, że mówi pani o takich tematach, które właściwie można by rozwiązywać ponadpolitycznie i to jest coś, na czym nie ukrywam, by mi bardzo zależało, gdybyśmy się mogli właśnie przynajmniej w kilku tematach dogadać i pokazać, że potrafimy coś razem zrobić, a niekoniecznie się ze sobą kłócić. Anna Sobolak, posłanka Koalicji Obywatelskiej, dzisiaj była gościem Radia Rodzina. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu i za tę rozmowę.
Dziękuję serdecznie, dobrego tygodnia życzę.
Wszystkim dobrego tygodnia.
Poranny gość Radia Rodzina.